Wyobraźmy sobie taką drobną, codzienną sytuację. Dostajemy na komunikatorze taką, no wiesz, urwaną, nieco chaotyczną wiadomość tekstową.
Mhm, jasne, taki zwykły, szybki SMS.
Dokładnie, zwykły SMS. Jakieś skróty, brak interpunkcji, no może nawet literówki. I chociaż to przekazuje pewną informację, dowiadujemy się, czego trzeba, to traktujemy to z pewnym takim luzem. A teraz wyobraźmy sobie zupełnie inny scenariusz. Na nasz ekran wchodzi połączenie wideo.
I to w jakości 4K, zgaduję?
Tak, w 4K. A po drugiej stronie siedzi prezes jakiejś gigantycznej korporacji, z którą współpracujemy. Patrzy prosto w kamerę i zaczyna przekazywać nam bezpośrednio, twarzą w twarz, te najważniejsze wytyczne na najbliższe lata. Reakcja jest zupełnie inna, prawda?
No zdecydowanie. Nagle prostujemy się w fotelu, wyciszamy telefon i chłoniemy dosłownie każde słowo.
Bo forma, nadawca i sam sposób komunikacji no natychmiast podnoszą stawkę do absolutnego maksimum.
Wiesz, to jest nie tylko kwestia szacunku, ale też zrozumienia wagi sytuacji. Inaczej traktujemy ulotkę wrzuconą tak po prostu do skrzynki pocztowej, a zupełnie inaczej oficjalny, zapieczętowany list, który ktoś wręcza nam osobiście, patrząc głęboko w oczy.
I to poczucie wagi, to nagłe przejście od rozproszonych wiadomości do takiego krystalicznie czystego, bezpośredniego przekazu wprowadza nas w samo serce dzisiejszej dogłębnej analizy źródeł. Będziemy dzisiaj przyglądać się tekstowi, który dosłownie twierdzi, że Stwórca Wszechświata właśnie przeszedł z trybu wysyłania tych chaotycznych SMS-ów na bezpośrednie połączenie wideo.
Tak, na naszym stole leży dziś fascynujące, bardzo szczegółowe studium. Jego autorem jest dr David Adesilva.
I analizuje on tam początkowe fragmenty starożytnego dokumentu, jakim jest List do Hebrajczyków. Konkretnie skupimy się na pierwszym rozdziale i początku drugiego, ale uprzedzam.
Tak, to nie będzie tylko taki spacer po kartach historii. Byłam naprawdę pod wrażeniem, czytając te materiały, bo z notatek doktora De Silvy wyłania się obraz mistrzowsko wręcz skonstruowanej retoryki.
Która no właśnie miała uderzyć słuchacza prosto w serce. Autor buduje tam taki żelazny, logiczny argument. Bóg przemówił przez swojego syna. Ten syn ma władzę potężniejszą niż jakakolwiek inna siła we wszechświecie, w tym aniołowie, więc zignorowanie tego głosu jest najniebezpieczniejszą rzeczą, jaką można zrobić.
Warto od razu zaznaczyć, że mamy tu do czynienia z tekstem, który pierwotnie wcale nie był przeznaczony do cichego czytania w domu. To było kazanie wygłaszane na głos przed społecznością zmagającą się z potężnym kryzysem tożsamości.
Okej, to w takim razie rozpakujmy to. Z naszych źródeł wynika, że ten tekst poświęca ogromną ilość miejsca na udowodnianie, że Jezus jest ważniejszy od aniołów. Dla współczesnego ucha to brzmi pewnie jak jakaś tam akademicka debata z innej epoki.
Jasne, ale zanim dojdziemy do aniołów i zrozumiemy, dlaczego to w ogóle było istotne, spójrzmy na same pierwsze zdania tego listu. Mamy tu niesamowite zderzenie dwóch epok.
Z jednej strony przeszłość, ojcowie prorocy, z drugiej teraźniejszość i ostatecznie sen.
Doktor De Silva używa tu świetnego określenia. Zauważa, że dawne objawienie było po prostu rozdrobnione. Bóg mówił wielokrotnie, na różne sposoby, jak przez stary, popękany pryzmat.
Natomiast to nowe objawienie przez syna jest ostateczne. Tworzy jedno skupione takie kalejdoskopowe spojrzenie,
w którym cały Stary Testament nagle nabiera sensu, no i układa się w jeden obraz. To, co jest tutaj absolutnie fascynujące, to sposób, w jaki autor buduje swój autorytet już od pierwszej sekundy. W starożytnej szkole retoryki takie wysoce dopracowane otwarcie miało za zadanie po prostu chwycić publiczność za gardło. Autor używa niezwykle elokwentnego, sonorycznego języka greckiego.
Żeby od razu pokazać, z kim mają do czynienia, tak?
Dokładnie. Kiedy to kazanie wybrzmiewało, ten wzniosły styl od razu wysyłał sygnał: słuchajcie uważnie, przemawia do was ekspert, znam świetnie wasze święte pisma. Gdyby zaczął potocznym językiem, audytorium mogłoby przestać słuchać po 5 minutach, a tu musieli wysłuchać argumentu trwającego z dobrą godzinę.
Nagle nasza analogia z początku staje się, no, jeszcze lepsza. Skoro Bóg przemówił w jakości 4K, przez samego dziedzica, to odpowiedzialność audytorium drastycznie rośnie. Ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skąd pierwsi chrześcijanie czerpali język, żeby w ogóle opisać tak gigantyczną, kosmiczną postać.
Z żydowskich tradycji mądrościowych. Doktor De Silva jest tu bardzo precyzyjny. Ta koncepcja przedinkarnacyjnego syna jako współtwórcy ma bardzo konkretne korzenie.
Tak, z naszych materiałów wyłania się na przykład 8 rozdział Księgi Przysłów. Tam mamy uosobioną panią Mądrość, która jest wręcz partnerką Boga przy stwarzaniu świata. Mamy też Księgę Mądrości Salomona, gdzie Mądrość podtrzymuje stworzenie i jest odblaskiem wiecznej światłości Boga. Te same obrazy widzimy potem u Jana czy w liście do Kolosan.
Zgadza się, te podobieństwa są uderzające.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Bo muszę wprost zapytać, skoro te wszystkie pojęcia i teologiczne obrazy już istniały w judaizmie, to czy nie było trochę tak, że oni po prostu wzięli gotowy szablon mądrości, wpisali Jezus i stworzyli tę chrystologię, no tak właściwie nie wymyślając niczego nowego?
Wiesz, to bardzo naturalne podejrzenie, zwłaszcza jak położymy te teksty obok siebie. Jeśli jednak połączymy to z szerszym kontekstem historycznym, zobaczymy, że to był po prostu naturalny rozwój. To nie była żadna kradzież intelektualna.
Tylko użycie najlepszego narzędzia, jakie mieli pod ręką.
Tak, pierwsi myśliciele chrześcijańscy stanęli przed doświadczeniem wykraczającym poza ich ramy. Sięgnęli więc po najlepszy dostępny im surowiec teologiczny. Dla ówczesnego Żyda koncepcja mądrości uczestniczącej w stwarzaniu była w pełni akceptowana. A tu autor idzie krok dalej i mówi, ta abstrakcyjna mądrość zyskała ciało.
Okej. To ma ogromny sens.
Co więcej, to się świetnie wpisuje w ówczesną kulturę. Wspomina o tym na przykład Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej. Zarówno Żydzi, jak i wykształceni poganie uważali, że stwórcy, darczyńce samego istnienia, zawsze należy się absolutna cześć. Pokazując syna jako architekta wszechświata, autor wymuszał na słuchaczach całkowite posłuszeństwo.
No dobrze. Skoro mówimy o tej absolutnej czci, musimy przyjrzeć się niezwykłemu fragmentowi z pierwszego rozdziału. Autor konstruuje tam taką 7-krotną pochwałę syna. Słuchając tego, ma się wrażenie, że czytamy, no dosłownie, kosmiczne CV.
I dziedzic wszystkich rzeczy, stwórca wieków, dokładne odbicie istoty Boga.
Tak. Ten, który dokonał oczyszczenia z grzechów. I wreszcie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Autor wplata tam cytaty z królewskich psalmów, na przykład psalmu 2 i 110, które z czasem nabrały mesjańskiego znaczenia. Ale uderza mnie w tym wszystkim taki, no, potężny zgrzyt.
I jaki zgrzyt masz na myśli?
Widzimy obraz królewskiego triumfu zasiadania po prawicy samego Boga. A przecież słuchacze tego listu doskonale wiedzieli, jak to życie na ziemi się skończyło. Wiedzieli o rzymskim krzyżu i o absolutnym, publicznym zhańbieniu. Dlaczego autor z taką siłą forsuje wizerunek kosmicznego króla, wiedząc o tej brutalnej historycznej prawdzie?
Ten zgrzyt, o którym mówisz, to tak naprawdę jest rdzeń psychologicznej strategii całego listu. Musimy pamiętać o codzienności tych ludzi. Oni z powodu wiary byli okropnie marginalizowani.
Tracili pracę, kontakty, byli wyśmiewani, tak?
Dokładnie. Byli zawstydzani przez sąsiadów za to, że idą za kimś, kto zginął niewolniczą śmiercią na krzyżu. Ich chlebem powszednim był wstyd. I dlatego autor tak mocno akcentuje to wywyższenie. To jest ich lina ratunkowa.
A więc pokazuje, że ta hańba nie była końcem.
Tak, wysyła im komunikat, droga syna wiodła przez tę samą hańbę, jakiej wy teraz doświadczacie. On też został odrzucony, ale to Bóg miał ostatnie słowo. To dowodziło, że społeczny wstyd w tym świecie z perspektywy wieczności po prostu nie ma żadnego znaczenia.
Wow, czyli to było narzędzie przetrwania. Próba uświadomienia im, to jak widzi was ulica, nie jest tym, jak widzi was wszechświat. Ale żeby ta perspektywa zadziałała, no musieliśmy mieć pewność tej najwyższej władzy. I tu wchodzą aniołowie. Cały ten skomplikowany początek opiera się na udowodnieniu, że syn jest od nich potężniejszy.
Bo aniołowie w judaizmie drugiej świątyni pełnili bardzo konkretne funkcje polityczno-duchowe. Byli na przykład mediatorami prawa na górze Synaj, o czym pisał Paweł w liście do Galatów i co widać w pismach takich jak Testament Lewiego.
Więc zastanawiam się, czy w oczach zwykłego człowieka aniołowie nie urośli do rangi takich, wiesz, kosmicznych menedżerów średniego szczebla. Zarząd jest odległy, a menedżerowie rozdają zasady, kontrolują operacje i nagle pracownicy zaczynają darzyć ich większym respektem niż samego prezesa.
To naprawdę świetny sposób, żeby to zobrazować. Ci kosmiczni menedżerowie tak skutecznie rządzili kultem, że w umysłach wielu przesłonili Stwórcę. W liście do Hebrajczyków autor wykonuje tytaniczną pracę, zestawiając syna z aniołami, by pokazać, że oni wszyscy po prostu bledną przy nim. Są zaledwie asystentem.
Co zresztą udowadnia, używając samej Septuaginty.
Właśnie. W psalmie 97 jest wezwanie, by aniołowie oddali pokłon Bogu, a autor przekierowuje je na syna. I pojawia się tu to greckie słowo oikumena. To nie jest zwykły świat, to nadchodzący, niewzruszony świat. Ten stary, zarządzany przez aniołów, przeminie. W nowym świecie oni znów są tylko sługami syna.
Kiedy mówisz o przemijaniu świata, to przypomina mi się ten brutalnie poetycki cytat z psalmu 102. Autor listu buduje ogromny kontrast, mówiąc, że nasz fizyczny świat zestarzeje się i zostanie zwinięty jak zużyty płaszcz. I zestawia to z synem, mówiąc wprost: ty pozostajesz ten sam. Ale po co im była ta teologiczna gwarancja niezmienności akurat w tamtym momencie?
Żeby to dobrze poczuć, spójrzmy na społeczeństwo starożytne. Na przykład grecki filozof Dion Chryzostom pisał wtedy o powszechnym, paraliżującym braku zaufania. Nikt nie czuł się bezpiecznie. Nie wiedziałeś, czy twój przyjaciel jutro cię nie zdradzi ze strachu przed rzymską władzą. Nikt nie był stały.
A ich sąsiedzi ciągle się od nich odwracali, bo stawali się taką podejrzaną sektą.
Tak, ich świat to były ciągłe, ruchome piaski. W takiej rzeczywistości idea syna, który jest absolutnie niezmienny, to nie jest już jakaś filozofia. To jedyna twarda skała, o którą wreszcie można się oprzeć.
I z tą absolutną koniecznością posiadania skały wchodzimy do drugiego rozdziału, do wersetów od 1 do 4. Tu pada to wielkie "i co z tego?" argument od mniejszego do większego. Skoro zignorowanie prawa przekazanego przez aniołów z tego średniego szczebla miało surowe konsekwencje, no to o ile bardziej dramatyczne będzie zlekceważenie słowa syna.
I tu dr De Silva świetnie wyjaśnia pojęcie soteria, czyli zbawienie. W tym liście to nie jest bilet do nieba kupiony w przeszłości. To przyszły, ostateczny ratunek, gdy ten świat się skończy. Dlatego głównym zagrożeniem nie był wcale bunt. Zagrożeniem było to powolne dryfowanie.
No, to jest fascynujące, bo to, co autor listu nazywa tragicznym dryfowaniem, oddalaniem się łódki od przystani wiary, no to dla rzymskich sąsiadów chrześcijan to było coś zupełnie innego. Kiedy widzieli, że ktoś wchodzi w kompromisy z ich kulturą, to nie było żadne dryfowanie ku katastrofie, to był radosny powrót do normalności.
To rodzi takie niesamowicie ważne pytanie o to, co my sami uznajemy za normalność. Doktor De Silva doskonale uchwycił tę dynamikę. Ten tekst po prostu uderza w nasze życiowe priorytety. Presja, żeby być normalnym, zabezpieczać majątek, szukać pochwał, jest potężna.
Tak, i pcha nas na ten utarty społeczny tor.
Ale tekst stawia sprawę jasną. Czy inwestujemy wszystko w ten rozpadający się system, czy przycumujemy łódź do niezmiennego syna, choćby wyglądało to dla świata na szaleństwo?
I tak debaty o aniołach sprzed 1000 lat uderzają nagle bardzo mocno w nasz kalendarz i portfel. Zbliżając się powoli do końca, wyciągnijmy z materiałów jeszcze jeden wniosek. Tekst mówi, że syn jest dokładnym odbiciem istoty Boga. To oznacza, że czytając Ewangelię o ziemskim Jezusie, o tym, komu współczuł, z czym walczył, no, my nie czytamy biografii mądrego człowieka.
My dosłownie zaglądamy za kulisy wszechświata.
Dokładnie. Uczymy się, co bije w samym sercu Boga i na czym opiera się ostateczna rzeczywistość. Przeszliśmy tu dzisiaj długą drogę od urwanych SMS-ów po mądrościowe cytaty aniołów i to życiowe dryfowanie. Ale na sam koniec chcę skierować nasze spojrzenie na coś bardzo współczesnego. Zostawić osoby słuchające nas dzisiaj z taką dodatkową, prowokacyjną myślą.
Zamieniam się w słuch.
Jeśli cała nasza ta widzialna, z trudem budowana rzeczywistość, indeksy giełdowe, kariery, wizerunek, no słowem cały nasz świat, to po prostu szata, która zostanie w końcu zwinięta i wyrzucona. To w jaki sposób ta perspektywa przekreśla to, co dzisiaj uznajemy za życiowy sukces?
Zmienia właściwie wszystko, co nazywamy planowaniem przyszłości.
No właśnie. Budzimy się rano, poświęcamy zdrowie, żeby budować wielkie, stabilne dziedzictwo. Ale czy ta idealnie zabezpieczona przyszłość, z której jesteśmy tak dumni, nie jest tragiczną pomyłką? Czy przypadkiem nie inwestujemy oszczędności całego naszego życia, no po prostu w stary, dziurawy płaszcz, o którym już dawno ogłoszono, że zaraz wyląduje na śmietniku? Zostawiam każdego z nas z tym pytaniem do osobistej, cichej refleksji.